Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Dziś w Kościele. Moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, gorąco witam Panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
Wiele osób pyta dziś, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez epidemię i o tym też dziś z księdzem chciałam porozmawiać, bo są tacy, którzy w kontekście obecnej sytuacji mówią na przykład o karze Bożej. Znalazłam też jakieś artykuły, gdzie niektórzy znajdowali nawet zapowiedź koronawirusa w Księdze Kapłańskiej czy Księdze Ezechiela. Może wyjaśnijmy, jak Biblia rozumie pojęcie Bożej kary i czy rzeczywiście Pan Bóg może taką karę na nas zesłać?
Stajemy przed pytaniami rzeczywiście bardzo trudnymi, bardzo egzystencjalnymi, również tak z teologicznego punktu widzenia. Dlatego od razu powiedzmy naszym słuchaczom, że pewnie w tej audycji nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcielibyśmy postawić odnośnie tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ale warto zawsze snuć refleksję, która nas do tych odpowiedzi przybliży. Powiedzmy sobie w taki sposób. Każdy z nas, przypuszczalnie, zna 6 prawd wiary. Otóż jedna z tych prawd wiary mówi, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Ta prawda wiary sugeruje nam, jakoby zło popełnione przez człowieka ściągało karę Bożą, która, tak się wydaje, rozumie to ten, kto układał 6 prawd wiary, która polega na tym, że Bóg w pozytywny sposób zsyła na człowieka jakieś zło, jakieś nieszczęście, które nazywamy Bożą karą. Ale proszę Państwa, powiedzmy sobie od razu tak, gdybyśmy wzięli do ręki taki wielki, niebieski katechizm Kościoła katolickiego, ja akurat mam go przed sobą, to ku zdziwieniu pewnie wielu z nas, nie znajdziemy tam 6 prawd wiary. Otóż chciałbym powiedzieć, że 6 prawd wiary, które tak dobrze znamy, zostały ułożone pod koniec XIX wieku przez pewnego zwykłego księdza w Wilnie, który przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej i chciał w prostych słowach przekazać im podstawowe prawdy wiary. Więc ułożył je tak, jak je ułożył, a one później dostały się do naszych polskich katechizmów i tylko w Polsce znamy te 6 prawd wiary i stąd są tam pewne teologiczne nieścisłości. Na przykład właśnie ta sugestia, że Bóg pozytywnie zsyła na nas zło. A tymczasem, gdy sięgamy i tu mądre słowo teologiczne, do tak zwanego rozwoju objawienia. Kiedy czytamy Pismo Święte, mamy tam do czynienia z tak zwanym rozwojem objawienia. To znaczy, że pewne prawdy były inaczej rozumiane, na przykład w pierwotnych formach religijności żydowskiej, a inaczej wtedy, gdy przyszedł Jezus i dał nam pełnię objawienia. To okazuje się, że rzeczywiście Biblia używa sformułowania kara Boża. Bardzo często mowa jest, zwłaszcza w Starym Testamencie, o Bożej karze i początkowo Izraelici rozumieli to właśnie w taki sposób, jak sugeruje to nam 6 prawd wiary, że z powodu grzechu Bóg pozytywnie zsyła na człowieka jakieś nieszczęście. Na szczęście mamy do czynienia z rozwojem objawienia, pełnię objawienia przynosi nam Jezus Chrystus i dzięki temu, co Jezus nam objawił, wiemy, że Bóg nie zsyła na nikogo nieszczęścia, nie zsyła choroby, żadne zło od Niego nie pochodzi. Bóg w pozytywny sposób nie mści się, jeśli mogę użyć takiego słowa, nawet jeżeli mam do czynienia z jakimś ogromnym grzesznikiem. Może posłuszmy się tylko 2 przykładami, tak bardzo króciutko. Popatrzmy, w Księgach Samuela mamy takie sformułowanie. Pan daje śmierć i życie, wtrąca do otchłani i z niej wyprowadza. Mija kilka wieków i autor Księgi Mądrości pisze już tak. Bóg śmierci nie uczynił. Najpierw czytamy, Pan daje śmierć, a tutaj Bóg śmierci nie uczynił. Nastąpił rozwój objawienia i wiemy, że śmierć jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców i Bóg jej nie uczynił. I może drugi przykład, taki bardziej nam współczesny, to debata, która jeszcze kilka miesięcy temu była dosyć żywa odnośnie modlitwy Ojcze Nasz. Rzeczywiście i w jednej i w drugiej wersji, bo mamy 2 wersje tej modlitwy u ewangelisty Mateusza i ewangelisty Łukasza zanotowane, w obydwu, gdybyśmy chcieli dosłownie tłumaczyć, należałoby przetłumaczyć, nie wprowadzaj nas w pokuszenie. A tymczasem, właśnie dzięki rozwojowi objawienia, wiemy, że Bóg nas nie kusi, Bóg nie zsyła na nas pokus. W związku z tym, chociaż posługujemy się tym dawnym językiem Starego Testamentu, kiedy to Bogu również przypisywano zło i pozytywne karanie człowieka, to jednak dzisiaj wszyscy rozumiemy, że pokusa nie pochodzi od Pana Boga i dlatego papież Franciszek, jak wiemy, jest zwolennikiem zmiany tutaj, aby nie iść słówko po słówku w tłumaczeniu, ale bardziej oddać właściwą ideę. Tak się już to stało we Francji, tak się stało we włoskim szale, który został ostatnio opublikowany. W Polsce wiemy, że biskupi takiej decyzji nie podjęli, ale bez względu na to, czy podejmą taką decyzję o zmianie tej modlitwy ojczynasz, czy nie, to i tak, i w jednej, i w drugiej opcji wiadomo jest rzeczą, że Bóg nie zsyła na nas pokus i Bóg nie zsyła na nas zła. Jeżeli więc, rekapitulując ten długi wywód, chcemy postawić pytanie odnośnie kary Bożej związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii, to jeżeli ktoś rozumie karę Bożą jako pozytywne działanie Pana Boga, Bóg zesłał nam tę chorobę, aby ukarać grzech człowieka, odpowiedź zdecydowana jest nie. Tak nie należy rozumieć Bożej kary. Natomiast kara, jak już wspomnieliśmy, jest naturalną konsekwencją grzechu człowieka.
Skoro nastąpił ten rozwój objawienia i powinniśmy wiedzieć, że Pan Bóg nie mści się na nas, nie zsyła na nas kary, to skąd w nas czasem takie przekonanie, ale też często właśnie chęć i takie pytanie Pana Boga, dlaczego właśnie zsyła na nas zło, cierpienie, dlaczego dopuszcza do nas choroby i tak dalej. Tłumaczymy to często tym, że Pan Bóg chce nas czegoś nauczyć. Skąd w nas w ogóle potrzeba zadawania takiego pytania?
Takie pytania są jak najbardziej egzystencjalne. One towarzyszą każdemu człowiekowi. One są wpisane w naszą ludzką naturę i człowiek mądry, człowiek rozsądny będzie sobie stawiał takie pytania. Pewnie do końca życia nie odpowiemy na nie do końca, ale po to jesteśmy ludźmi stworzonymi jako istoty rozumne, aby te pytania sobie stawiać i przez poszukiwanie odpowiedzi przybliżać się coraz bardziej do prawdy, do tej odpowiedzi, przez to przybliżać się także do Pana Boga. Takie przekonanie czasem, które się pojawia, że Bóg może zechcieć nas jakoś ukarać, czy zsyła zło, powiedzieliśmy, że nie jest ono absolutnie biblijne, bo Bóg nie zsyła zła, ale owszem, każdy człowiek jest uwikłany w zło i jest to konsekwencja grzechu pierwszych rodziców i to nazywa Biblia Bożą karą, więc to przekonanie poniekąd wypływa z Biblii, ale należy Biblię czytać bardzo mądrze. Po to mamy Urząd Nauczycielski Kościoła, aby odwoływać się do niego, bo on wskazuje nam właściwe interpretacje tekstów biblijnych. I chciałbym znowu posłużyć się dwoma przykładami. Zdarza się tak, że ktoś popełni grzech i konsekwencją tego grzechu, naturalną konsekwencją, jest jakieś cierpienie, którego doświadcza. Nie jest to Boża kara zesłana przez Boga, ale jest to naturalna konsekwencja grzechu. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale mówi o takiej sytuacji. Zwróćmy uwagę, bardzo interesująco Paweł przekonuje swoich czytelników, mieszkańców Koryntu, że w Eucharystii trzeba uczestniczyć z czystym sercem, trzeba być wolny od grzechu. I w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi tak. Niech przeto baczy każdy człowiek na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. I dlatego, popatrzmy teraz, ważna uwaga. Dlatego to właśnie pośród was wielu słabych, chorych i wielu też umarło. Paweł widzi, że ten grzech świętokradztwa, niegodne przyjmowanie Komunii Świętej, może powodować nawet takie skutki jak choroba. Nie trzeba nawet odwoływać się do świętego Pawła, ale widzimy, że grzech zaniedbania może prowadzić do właśnie nieszczęścia, do cierpienia, do choroby. 28 marca tutaj przez okna swojego mieszkania na ulicy Katedralnej widziałem czasem osoby, bardzo mało jest tutaj teraz osób, ale się zdarzały przechodzące, ubrane w krótkie rękawki. Było tak ciepło, 17-18 stopni. 31 marca spadł śnieg. I gdyby ktoś 31 marca wybrał się ubrany tak jak kilka dni wcześniej, to pewnie ściągnąłby na siebie przeziębienie. Czyli grzech zaniedbania bezpośrednio powoduje chorobę. I to Biblia nazwie karą Bożą, chociaż oczywiście Pan Bóg nie zesłał tej choroby. I takich sytuacji można by przytaczać wiele. Powiedzmy, ktoś nadużywa narkotyków, w ogóle używa narkotyków, albo jak nadużywa, wiadomo, że niszczy swój organizm i ta choroba, to zniszczenie organizmu Biblia nazwie Bożą karą. Ale nie zawsze, a właściwie w bardzo małej liczbie różnych okoliczności działa taki automatyzm, że grzech powoduje bezpośrednio konsekwencje dla grzesznika. Bardzo często jest tak, że dotyka człowieka cierpienie, dotyka choroba, a on nie zawinił temu, nie zgrzeszył. I znowu mamy całą masę takich przykładów w Piśmie Świętym. Oczywiście w Starym Testamencie kimś takim jest Hiob, ale tutaj chciałbym się odwołać do 9 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, gdzie mamy opisanie uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zadali Jezusowi pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że on się urodził niewidomym? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby na nim się objawiły sprawy Boże. Czyli popatrzmy, nie ma takiego automatyzmu, że choroba, czy w tym wypadku ślepota, jest konsekwencją grzechu tego człowieka. I bardzo ciekawy tekst znajdujemy, wspomniałem, że mam przed sobą Katechizm Kościoła Katolickiego. Mało komentowany jest taki punkt, punkt 310 w Katechizmie Kościoła, gdzie czytamy, zwróćmy uwagę na temat tego, w jaki sposób Pan Bóg stworzył świat i Pan Bóg chce doprowadzić świat, który stworzył jako dobry, ale niedoskonały, chce doprowadzić do doskonałości. Ja przeczytam tylko dwa zdania z tego punktu. Zachęcam, żeby w domu może sięgnąć i swoją refleksję pogłębić. Autorzy katechizmu mówią tak. Bóg chciał stworzyć świat w drodze do jego ostatecznej doskonałości. To w drodze jest podkreślone. To znaczy, że świat został stworzony przez Boga i świat ma jakiś cel. To jest droga, która prowadzi do tego celu, a tym celem jest osiągnięcie ostatecznej doskonałości. I co z tego wynika? To drugie zdanie. Obok dobra fizycznego istnieje zatem zło fizyczne. Tak długo, jak długo stworzenie nie osiągnie swojej doskonałości. Jesteśmy więc w takim etapie rozwoju świata, który Pan Bóg stworzył, że istnieje tu zło fizyczne. To zło fizyczne w tym dążeniu do doskonałości czasem nas dotyka. Warto postawić sobie pytanie, czy to nie jest ta sytuacja, w której obecnie się znajdujemy. A skoro Bóg stworzył świat jako dobry i zamierzył, aby dążył do doskonałości, to zwróćmy uwagę, że grzech pierwszych rodziców tę początkową dobroć świata jeszcze zaburzył. I dlatego święty Jan mówi w jednym ze swoich listów: świat leży w mocy złego. To oznacza, że po grzechu pierwszych rodziców zło weszło na świat, i człowiek doświadczy trzech konsekwencji tego grzechu: śmierci, cierpienia i grzechów nas wszystkich. W tym sensie można znowu mówić o Bożej karze, ale de facto są to naturalne konsekwencje grzechu pierwszych rodziców. Dlaczego więc stawiamy w ogóle pytania o to, czy Pan Bóg chce nam coś powiedzieć przez tę sytuację i co nam chce powiedzieć? Dlatego, że święty Paweł w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 28 wierszu, mówi w ten sposób: Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czyli każda sytuacja, nie tylko ta trudna, w której się teraz znajdujemy, ale również sytuacje radosne, pełne wdzięczności, pełne dobroci, coś, co dobrego nas spotyka. Każda sytuacja, jeżeli patrzymy na świat oczyma wiary, jest wsłuchiwaniem się w to, co Bóg chce nam przez tę sytuację powiedzieć. A mówi Paweł: Bóg z tymi, którzy go miłują, to jest warunek, miłość do Pana Boga, współdziała we wszystkim dla ich dobra. A więc nawet w tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy, Bóg może wyprowadzić z tego dobro dla każdego z nas, jeżeli rzeczywiście spełniamy ten warunek, mamy w sobie, w sercu miłość do Pana Boga.
To nie koniec trudnych pytań na dzisiaj, bo jest jeszcze jedno takie, które teraz często zadajemy i ono budzi też bardzo dużo lęku i emocji. Czy żyjemy w czasach ostatecznych i czy koniec świata jest tuż za rogiem, jest bardzo blisko? Czy w Biblii znajdziemy odpowiedź na to pytanie?
Był, proszę Państwa i Pani redaktor, rok 51 naszej ery, czyli zaledwie około 2 dekady, 20 lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Wtedy już chrześcijaństwo zaczęło się rozprzestrzeniać, także poza Palestynę, i powstała gmina chrześcijańska w Tesalonikach. Święty Paweł musiał napisać pierwszy list do Tesaloniczan w 51 roku naszej ery, dlatego że ta gmina zmagała się z pytaniem, dlaczego Chrystus jeszcze nie przyszedł? Przecież obiecał w Paruzji, że za chwilę się pojawi. Mieszkańcy gminy w Tesalonikach, niektórzy porzucili pracę, przestali pracować, oddawali się tylko modlitwom, medytacjom i oczekiwali na przyjście Chrystusa, bo twierdzili, że żyjemy w czasach ostatecznych. I to właśnie w tym liście Paweł napomina mieszkańców gminy, mówiąc, kto nie chce pracować, niech też nie je. I zachęca, wracajcie do normalnego życia, do normalnej pracy. Owszem, żyjemy w czasach ostatecznych, od czasu, właściwie można powiedzieć, zmartwychwstania i wstąpienia do nieba Pana Jezusa, żyjemy już w tym ostatnim etapie historii, ale to wcale nie oznacza, że Chrystus musi przyjść dzisiaj. Może, jak najbardziej, może przyjść jutro, może przyjść za kilkadziesięciu lat. Chodzi więc o to, że gdy mówimy o czasach ostatecznych, to tak naprawdę jest to wezwanie dla nas, abyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Chrystusem. Czy to spotkanie w momencie naszej śmierci, czy to w momencie paruzji, czyli powtórnego Jego przyjścia.
A czy kwarantanna, którą teraz przeżywamy, ma jakieś odzwierciedlenie w Biblii? Czy możemy znaleźć jakąś sytuację, która byłaby do niej podobna?
Tak patrząc z punktu widzenia praktycznego, wydaje mi się, że możemy powiedzieć o dwóch takich sytuacjach. Sytuacja pierwsza to sytuacja ludzi trędowatych na starożytnym Bliskim Wschodzie. Wiemy, że trąd w języku hebrajskim nazywa się on saraat. Uważany był za chorobę bardzo trudną do leczenia i wiemy, że do dzisiaj jest to choroba zaraźliwa, więc trędowaci musieli się izolować. I w pewnym sensie to troszkę przypomina naszą sytuację, że musimy unikać kontaktu z innymi ludźmi, jeżeli chcemy zatrzymać pandemię. Musimy dbać o to, by tych spotkań nie było dużo, by były na odległość, podobnie jak trędowaci, gdy na przykład zbliżali się do miasta z takiej osady, bo te osady budowano poza miastami osób trędowatych, gdy zbliżali się na przykład, żeby zakupić żywność, musieli ostrzegać, wołając nieczysty, ludzi dotkniętych trądem uważano za nieczystych. Wtedy ludzie się od nich odsuwali, żeby nie mieć z nimi kontaktu. Więc troszkę to analogicznie może przypominać naszą sytuację. Ale też ciekawa jest ta druga sytuacja, bo wspomniała pani redaktor o kwarantannie. Otóż to słowo przyszło do nas z języka łacińskiego przez język włoski. W języku włoskim kwaranta oznacza 40. Kwaranta to 40, stąd przeszło do polskiego jako kwarantanna, a chodzi dokładnie o te 40 dni, które Jezus spędził na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła, gdzie oddawał się modlitwom, gdzie medytował Słowo Boże, bo szatanowi odpowiada cytatami z Biblii. I to jest taki czas modlitwy, zmagania się z tym, co złe. I później wiemy, że właśnie okres Wielkiego Postu, który przeżywamy, dlatego ma 40 dni, aby upamiętnić te 40 dni, które Jezus spędził na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Analogia więc narzuca się sama. Jest to dla nas taki zupełnie specyficzny Wielki Post. Czasem, jak mówią liturgiści, czterdziestnica. Pewnie nigdy w życiu takiego nie przeżywaliśmy i przeżywać nie będziemy.
Ze względu na ograniczony dostęp do sakramentów, kwarantanna jest dla nas trudnym czasem, ale tak pocieszając się nawzajem, mówimy, że możemy ją wykorzystać właśnie po to, żeby zadbać o swojego ducha, więcej się modlić, taką nawiązać głęboką relację z Panem Bogiem. Co ksiądz poleca na ten czas, jak go dobrze spożytkować?
Przychodzą mi tu na myśl słowa Pana Jezusa, który pewnego razu powiedział do apostołów: idźcie i wy na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Myślę, że można troszkę ten czas w takim kierunku zinterpretować, aby troszkę zwolnić, aby mieć więcej czasu na refleksję, na lekturę, na rozmowy w domu, jeżeli żyjemy z naszymi domownikami, na takie zacieśnienie więzów rodzinnych. Jest to także czas pewnej naszej próby pomocy na przykład osobom starszym, może które żyją w sąsiedztwie, którym trzeba zrobić zakupy, do których trzeba zadzwonić, z którymi trzeba mieć choćby kontakt telefoniczny i dbać o to. Więc jest to też taki sprawdzian naszej miłości, odnowienia tych więzów, może więzów dawnych przyjaźni. Są to swoiste rekolekcje. Mam takie hobby, pewnie już wychodzi z tej naszej rozmowy, sięgania do etymologii słówek. To słowo rekolekcje składa się z dwóch członów, pochodzi z języka łacińskiego. Re oznacza powtórne i kolekcjo to jest ułożenie, usystematyzowanie, kolekcja. Chodzi więc o powtórne ułożenie sobie swojej hierarchii wartości, po odpowiedzi na pytanie, co w naszym życiu jest tak naprawdę ważne, co mniej istotne, a do czego w ogóle nie powinniśmy przywiązywać wagi, choć czasem takie drobne sprawy urastają do ogromnych rozmiarów i są po prostu niepotrzebne.
Wspomniał ksiądz, że to może być taki dobry czas na przykład na duchową lekturę. No, pojawiał się katechizm Kościoła katolickiego w naszej rozmowie, więc jak ktoś ma, to może sięgnąć, ale oczywiście chcę zapytać na koniec o Biblię i o to, jakie teksty czytać, takie, które będą dla nas pociechą i wsparciem w tym czasie, po co sięgać?
W tym roku przeżywam 27-lecie swojego kapłaństwa, co oznacza, że od 28 lat, bo od początku diakonatu, codziennie modlę się liturgią godzin, a liturgia godzin to wiadomo psalmy. Otóż, proszę Państwa, psalmy są na tyle niesamowitą modlitwą, że znajdziemy tam właściwie wszystkie stany ludzkiego ducha. Od wdzięczności, poprzez użalanie się, poprzez prośbę, przeproszenie Pana Boga. Więc myślę, że w psalmach rzeczywiście każdy z nas odnajdzie siebie, potrafi się w jakiś sposób odnaleźć swoje serce, swoją duszę, aby mówić do Pana Boga dokładnie tym, co czujemy. Ale też warto sięgać po inne teksty biblijne, choćby nawet rozpocząć taką zwykłą, codzienną lekturę po jednym rozdziale, na przykład Ewangelii czy Dziejów Apostolskich, albo na przykład mamy bardzo piękne słowa Pana Boga zapisane w tak zwanym Deutero-Izajaszu od 40 do 55 rozdziału Izajasza, gdzie znajdujemy takie mowy pocieszające, zapewniające o miłości Pana Boga, o Jego bliskości. To są zawsze takie słowa podnoszące na duchu. Ale oprócz Biblii czy katechizmu warto też sięgnąć nawet po świeckie lektury. Ważne, by były dobre, by były mądre, by nas budowały i by właśnie przynosiły takie duchowe, a nawet intelektualne ubogacenie. Myślę, że to dobry czas, aby w ten właśnie sposób go wykorzystać.
No to dobrych i mądrych lektur Państwu życzymy. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista, był dziś moim i Państwa gościem.
Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.